Rozdział 5. Jak palono akta SB. Któregoś dnia zastępca szefa delegatury wpadł do bazy jak burza i mając u boku naczelnika Wydziału Ochrony, tajna policja w strukturach UOP, wszedł do budynku, po czym skierował kroki wprost do piwnicy. Sprawa była zagadkowa, bo do piwnicy nikt nie schodził nigdy. Bo po co? Skoro nie było tu nic ciekawego poza szafami, które stały puste. Gdy naczelnik po pół godzinie wrócił, na pierwszy rzut oka był człowiekiem starszym o dobrych kilka lat, a uwidaczniający się na jego twarzy gniew walczył o palmę pierwszeństwa ze skrajnym załamaniem. Jednym zdaniem, wyglądał jak człowiek przegrany. Mijałem go akurat w tym momencie, gdy wychodził z piwnicy i jego wzrok padł na mnie. Są ludzie, którzy potrafią wyczuć nadciągające niebezpieczeństwo, nawet jeśli nic w przyrodzie ani żadne znaki na niebie czy ziemi na to nie wskazują. Ja byłem właśnie takim człowiekiem. Nie wiedzieć, w jaki sposób intuicyjnie wyczułem nadciągający kataklizm. I pogalopowałem szybko przed siebie, próbując ewakuować się na z góry upatrzone pozycje. Nie zdążyłem jednak uciec. Co najwyżej zrobiłem kilka zaledwie kroków, gdy usłyszałem krzyk ostry jak żyletka.
Budzyński do mnie!
Okrzykowi towarzyszyło określenie uchodzące za mało parlamentarne, niesłusznie oczerniające moich przodków. Podszedłem jak niepyszny.
Wy mieliście szwagra w SB.
To nie było pytanie, że też ze wszystkich żałosnych znajomości, o których chciałem zapomnieć, najlepiej zapamiętano mi właśnie te, o których chciałem zapomnieć najbardziej. Co oni u licha przygłupieli z tym szwagrem? Pomyślałem.
Chodźcie za mną, zakomenderował zastępca szefa, który zapewne wskutek przywiązania do zwyczajów z PRL lubił używać formy perwy.
Spojrzałem na zegarek i zrobiłem taką minę, jakbym miał do wykonania niecierpiącą zwłoki pracę.
Od kiedy to patrzysz na zegarek? A poza tym to ja ci ustalam czas.
Ryknął mi w samo ucho, przecinając niczym biczem moje nadzieje na ucieczkę. I ruchem ręki wskazał, że mam iść za nim. Zeszliśmy na dół po schodach, po których aż do tamtego dnia prawdopodobnie od lat nikt nie chodził. U ich podstawy po lewej stronie stała pancerna szafa. Była otwarta i wypełniona aż po sufit zatęchłymi teczkami, skoroszytami i różnymi dokumentami, które wydawały się starsze od Egiptu. Pomyślałem, że jesteśmy pierwszymi ludźmi od stuleci, którzy widzą je na oczy. Okazało się, że jednak się pomyliłem.
To dokumenty sprzed kilku lat, które dawno temu miały zniknąć, ale ktoś dał dupy i nie zniknęły. Pozostałości po szwagrze, jego kolega z SB,
wytłumaczył mi szef hipokryta, który raz za razem wyjeżdżał mi ze szwagrem, zupełnie tak, jakby sam nie był wcześniej w SB. Teraz patrzył na mnie tym swoim tępym, nieznoszącym sprzeciwu wzrokiem, a ja patrzyłem na niego, zostawiając swoje myśli dla siebie.
Posłuchajcie mnie dobrze, Budzyński. Widzicie tę kupę szajsu?
Pytanie było retoryczne. Ale mimo to potwierdziłem skinieniem głowy. Nie odezwałem się, bo nie wiedzieć czemu pomyślałem, że w tej idiotycznej sytuacji moje milczenie niechaj będzie ostatnią linią obrony. Poza wszystkim sądziłem, że jeśli nie będę się odzywał, to może szef choć trochę się uspokoi. Ale najwyraźniej się pomyliłem, bo po chwili znów ryknął jak zażynany łoś.
No to wiedzcie, że gówno mnie obchodzi, jak to zrobicie, ale zrobicie to dziś jeszcze. Wszystko to ma zostać wyprostowane. Tak by nikt nigdy o tym się nie dowiedział. Jasne?
I nie czekając na odpowiedź, dodał.
Rano sprawdzę osobiście, jak posprzątacie po szwagierku. Jeśli nie wykonacie rozkazu jak trzeba, wszyscy w bazie zostaną pozbawieni premii kwartalnych. Będzie to z waszej winy. I to wy będziecie mieli przejebane. Wykonać! Rzucił przez zęby i odszedł, zostawiając mnie z papierami. I szybko wyrzucając z siebie słowa dyskredytujące czyichś innych przodków. Okazało się zatem, że w piwnicach, które miały być puste, stały pancerne szafy w liczbie trzech, nieotwierane od lat, a po otwarciu których okazało się, że ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, zawierały dokumenty służby bezpieczeństwa. Nie były to teczki personalne tajnych współpracowników SB. Te w tamtym czasie często przewożono z miejsca na miejsce i oczywiście podczas transportu co cenniejsze kąski w niewyjaśnionych okolicznościach ginęły. Co daje odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu funkcjonariuszy byłej SB doskonale poradziło sobie w życiu zawodowym po odejściu ze służby, a jedynie komunikaty z obserwacji, książki dyżurów i temu podobne. Szkopuł w tym, że prawie wszystkie dokumenty były opatrzone klauzulą najwyższej tajności. Zawierały adnotacje tajne specjalnego znaczenia i numery dzienników, zaś w rejestrach odznaczone zostały jako zniszczone na drodze wybrakowania, a więc formalnie nie istniały od lat. Z nosem spuszczonym na kwintę udałem się do kolegów z bazy, których poinformowałem o decyzji szefa. W minorowych nastrojach zaczęliśmy zastanawiać się, jak rozwiązać ten problem. I gdy tak rozmyślaliśmy, z nieoczekiwaną pomocą nagle przyszedł jeden z kierowników zmiany. Był to chorąży z 30-letnim stażem, nazywany przez nas Bolkiem. Bo faktycznie był wierną kopią bohatera popularnej kreskówki, który stwierdził krótko: zrobimy jak zawsze. To znaczy jak? Dociekałem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że podobne problemy miały miejsce już wcześniej. Bolek popatrzył na mnie jak krowa na pociąg, wzruszył ramionami i odparł z taką miną, jakby wyraził oczywistą oczywistość. Wszystko spalimy. No ale przecież tego jest kilka metrów sześciennych, zauważyłem zdumiony. Jak rozpalimy ognisko, to zjedzie się kilka zastępów straży pożarnej i zdekonspirujemy obiekt. Bolek uśmiechnął się z politowaniem. Nie takie ogniska już tu paliliśmy i nikt nigdy nie przyjeżdżał. A poza tym nie musimy się śpieszyć, mamy przecież czas do rana, stwierdził, wyciągając z szafy kilka butelek śliwowicy, którą pędził w wolnych chwilach. Ktoś szybko zorganizował prowiant i tak przez cały dzień, a potem długo w noc, miło spędzając czas, dokonaliśmy powolnego zniszczenia pozostałości po nieboszczce SB. Zadanie zostało wykonane, a ja zyskałem kolejną cenną wiedzę. Już wiedziałem, gdzie palono dokumenty SB. I tylko zastanawiałem się, czy komuś przyszłoby do głowy, że takie rzeczy robiono nie na wysypiskach śmieci, jak wymyślano w marnych scenariuszach na potrzeby kiepskich filmów, ale w jednostkach wojskowych i na terenie tajnych obiektów Urzędu Ochrony Państwa. A wiedziałem to stąd, że sam to robiłem. Okazało się, że raz jeszcze życie przerosło film.